Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć się z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Wczoraj minęła 6. rocznica śmierci świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, założyciela puckiego hospicjum, które pięknie działa do dnia dzisiejszego. I księdza Jana przede wszystkim kojarzymy z tym hospicjum, chociaż chciałbym dzisiaj, kiedy będę mówił o przypowieści o marnotrawnym synu, czy też o miłosiernym ojcu, na podstawie działalności księdza Jana trochę szerzej spojrzeć na to, co nam zostawił, na to, w jaki sposób nie tylko działał w hospicjum, ale przede wszystkim w jaki sposób był duszpasterzem ludzi bardzo często pogubionych w życiu. Przejdźmy do dzisiejszej przypowieści. To jest fragment 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, który nazywamy Ewangelią w Ewangelii. Spotykamy tam syna, który bierze, jak mu się wydaje, to, co do niego należy, z majątku jego ojca i odchodzi. I żyje rozrzutnie. Wiemy dobrze, jak to się kończy, ponieważ bardzo szybko pieniądze wyczerpały się, w tej krainie nastał głód i wtedy ten człowiek się zreflektował, nie miał trochę innego wyjścia i poszedł do pracy. przystąpił do pracy i do takiej pracy pewnie najgorszej z najgorszych, kiedy zaczął pasać świnie. Pamiętamy, że Pan Jezus opowiada tą historię Żydom, a dla Żydów świnia jest zwierzęciem nieczystym, tak więc tym bardziej podkreślenie tej trudnej, niewdzięcznej pracy. I można powiedzieć, że to jest pierwszy etap resocjalizacji tego młodego, pewnie trochę postrzelonego, na pewno nieodpowiedzialnego młodego człowieka. Idzie do pracy i nagle musi poczuć, jak trudno jest zdobyć pieniądze, jak trudno jest zapracować na to, co dostał, czy czego zażądał od swojego ojca, który majątek, który mu podarował, z pewnością wypracował ciężką pracą. I w życiu oraz w działalności duszpasterskiej i pedagogicznej księdza Jana Kaczkowskiego można zaobserwować podobny schemat. Wielokrotnie miał do czynienia na przykład z byłymi młodocianymi więźniami, przestępcami i zapraszał ich, czy też zawierał z nimi swoisty kontrakt dotyczący pracy, i to ciężkiej pracy, tak żeby doświadczyć i zobaczyć na własnej skórze, jak wiele trzeba się napracować, żeby coś pozyskać, żeby coś zarobić, to coś, co bardzo łatwo na przykład jest ukraść. Łatwo przychodzi i nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężko to uzyskać. I ksiądz Jan był bardzo wymagający, przede wszystkim od siebie, bo sam ciężko pracował, ale też od tych, którym zaufał i powierzył jakąś pracę, jakieś zadanie, czy to w hospicjum, czy w innych miejscach. Bardzo solidnie ich z tego rozliczał, żeby uświadomić im, że ciężka praca daje owoce, te owoce dają zadowolenie, ale tutaj nie ma drogi na skróty. I myślę, że warto o tym aspekcie wychowania, czy to w stosunku do samego siebie, czy też do innych, dzisiaj też dużo mówić, bo dzisiaj tak właściwie wszystko wydaje się nam, że nam się należy, że łatwo przychodzi, że mamy prawo do wszystkiego. Tymczasem no nie. Dopiero ten, kto ciężko napracuje się, by coś uzyskać, czy to zawód, czy to wykształcenie, czy to środki materialne, wie, ile to kosztuje i jaką to ma wartość. Przejdźmy do kolejnego etapu resocjalizacji, który ukazany jest w tej dzisiejszej przypowieści. Ten młody człowiek ma wspomnienie, i to dobre wspomnienie, o domu swojego ojca. To jest bardzo ważne, bo to doprowadzi do tego, że podejmie decyzję o powrocie. To nie jest decyzja taka, że on się nawraca, przemienia i w ogóle żałuje. Nie, po prostu jest głodny, nie ma co jeść i przypomniał sobie, że w domu jego ojca jest pod dostatkiem chleba. Najemnicy, którzy tam pracują, mają chleb. Nie muszą jeść z trąków, które jedzą świnie, i to jeszcze im je podkradać. I stąd bierze się decyzja do uznania swojej winy i o powrocie do domu ojca, żeby poprosić, by ten ojciec go zatrudnił. To już jest znaczący krok w tym, co było, a tym, co jest. I kiedy rozmawiam z ludźmi o księdzu Janie, kiedy go wspominają, to bardzo często podkreślają to, że ksiądz Jan zostawił w ich życiu dobry ślad i pokazał im piękne oblicze Kościoła, piękne oblicze Pana Boga. I wtedy bardzo często po latach życia bez Boga ci ludzie, przypominając sobie o tym, że Bóg jest dobry, że w Kościele jest zbawienie, dzięki temu, że ksiądz Jan takie oblicze Pana Boga im pokazał, oni powracają, oni wiedzą, że nawet jak daleko odeszli, to mogą wrócić i zacząć na nowo. Akcja w naszej przypowieści toczy się dalej. Młody człowiek po podjęciu decyzji powraca do ojca i tu czeka go niespodzianka. Możemy sobie wyobrazić, co w jego sercu się działo, jakie myśli się przewinęły przez jego głowę. Czy ojciec go w ogóle przyjmie, czy go nie wyrzuci? Wiemy, że miał brata. Co ten brat powie, jak go przyjmą? Czy w ogóle jest szansa, żeby go wpuścili za ogrodzenie domu? Spotyka go niespodzianka, bo kiedy tylko zbliżył się, ojciec wybiegł mu naprzeciw. Czyli musiał go wypatrywać, czekać na niego. W jego sercu była rana. Przeżywał to, że jego syna nie ma w domu. I kiedy ten młodzieniec zaczął się niezręcznie usprawiedliwiać, i tłumaczyć z tego, co zrobił, ojciec zwrócił się do sług. Przynieście najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu pierścień na rękę, sandały na nogi. Będziemy ucztować i weselić się. I to są przepiękne słowa. Warto sobie wyobrazić, żeby trochę je skontrastować z rzeczywistością, jak my byśmy zareagowali na przykład na sytuację, kiedy ktoś zrobił coś złego i do nas wraca, przychodząc prosić o przebaczenie, prosić o to, żeby dać mu drugą szansę. W 90 kilku procentach pewnie byśmy zaczęli albo od tego, że podnosimy głowę i patrzymy w innym kierunku, albo od słów, no jak mogłeś tak zrobić? Pewien ksiądz starszy, doświadczony mówił, skoro zrobił, to znaczy, że mógł. Tak więc nie ma co pytać, jak mogłeś tak zrobić. Ale w kontekście tych naszych zachowań, do których pewnie mamy prawo, bo ktoś zrobił coś złego, tym bardziej wyraźna i zupełnie inna staje się postawa tego ojca. On cieszy się, że to życie zostało ocalone i ta radość jest większa od tych wszystkich wymówek, które można by przedstawić temu synowi. Dobro zostało ocalone, życie ludzkie jest zbawione, syn jest uratowany. Przepiękna postawa, którą też cechował się ksiądz Jan. Cudowne było to, że kiedy do niego ktoś przychodził, prosił o rozmowę, często miał pokiereszowane życie, to nie usłyszał, no nareszcie, albo jak tak mogłeś, albo czemu to zrobiłeś, tylko przede wszystkim, tak jak mówi wiele świadectw, spotkał się z takim dobrym, czułym spojrzeniem prosto w oczy. Spojrzeniem, w którym mógł odczytać, dobrze, że jesteś, twoje życie zostanie uratowane, nie jesteś przekreślony, masz jeszcze szansę. I takie spojrzenie naprawdę podnosi człowieka, naprawdę wlewa w jego serce nadzieję i otuchę. I warto spojrzeć na to z obu stron. Z jednej strony jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy jak ten ojciec miłosierny przyjmowali tych, którzy pobłądzili, tych, którzy zagubili się w drodze, żebyśmy ich wspierali i podnosili. Ale z drugiej strony każdy z nas też ma szansę wtedy, kiedy stanie się tym synem marnotrawnym. Dobry Bóg tak właśnie na nas patrzy. Kiedy powracamy, to wybiega nam naprzeciw, cieszy się, zakłada pierścień na palec i sandały na nogi. I oto na końcu pojawia się jeszcze jedna postać, jeszcze jeden uczestnik dramatu. Starszy syn, ten, który, jak sam mówi o sobie, nigdy nie przekroczył nakazu swojego ojca. Przychodzi, a raczej odwrotnie, to ojciec wychodzi do niego, kiedy wraca z pola, z pretensjami, bo dowiedział się, że ten syn powrócił i jest przyjmowany, jakby nic się nie stało. Wtedy przepięknie ojciec mu tłumaczy o tej radości i weselu, które wypływa stąd, że ten młodszy brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Spróbujmy chwilę pochylić się nad tym fragmentem, bo rzeczywiście po ludzku ten starszy syn ma prawo do tego typu odczuć, do tego typu pretensji. Ale ojciec proponuje mu inne spojrzenie. Nie neguje tej wartości jego pracy, jego zaangażowania, jego bycia w domu. Ale mówi, spójrz trochę inaczej. Postaraj się dostrzec swojego brata nie z perspektywy swojej, że ty jesteś na pierwszym miejscu, ale z perspektywy tego, że on był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Znowu, to jest ten obraz dobra, które zostało ocalone i radości, która z tym się wiąże. Ta radość nie neguje tego, że stało się coś złego, że trzeba naprawić, że trzeba zadośćuczynić, ale ta radość sprawia, że stajemy się bliżsi sobie, że zaczyna nas łączyć prawdziwa miłość braterska, która potrafi współodczuwać, cieszyć się, gdy dzieje się coś dobrego, ale smucić się wtedy, gdy dzieje się coś złego. I pewnie ci, którzy dobrze znali świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, mogą potwierdzić jego umiejętność empatii. Kiedy ktoś się z czegoś cieszył i tym się dzielił, to Jan cieszył się wraz z nim. Kiedy natomiast coś przeżywał, kiedy się zagubił, kiedy się smucił, to Jan potrafił wraz z nim płakać. Nie był zazdrosny, nie był zawistny, tylko potrafił cieszyć się wtedy, gdy ktoś odzyskuje życie i martwić się, smucić, pójść za tym, który się zagubił. Nie trzeba podkreślać oczywistej rzeczy, że ta biblijna przypowieść to jest historia moja, twoja i naszej relacji do Pana Boga. I to, co chciałbym podkreślić na koniec, to to, że Pan Bóg cały czas zwraca się do nas bardzo czule. Mówi dziecko, mówi synu. Nawet wtedy, kiedy ten syn schodzi na manowce. Mówi córko, nawet wtedy, kiedy ta córka się zagubiła. On nigdy nie przestaje w nas widzieć tego podobieństwa, które mamy do Niego, które zostało nam dane. Tak Pan Bóg nas stworzył. I nawet jeżeli będziemy starać się z całych sił zamazać, to Bóg nigdy w nas nie zwątpi. Życzę tego doświadczenia Bożej miłości, tego doświadczenia, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że zawsze mamy gdzie wracać, cokolwiek się dzieje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Piotr Przyborek.
Wypłyń na głębie. Ewangelia w Radiu Gdańsk.